Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest kilka takich instytucji w Polsce, takie jak Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Muzeum Powstania Warszawskiego i teraz Muzeum Pamięci Sybiru. To są instytucje poświęcone jednemu ważnemu wydarzeniu w historii Polski. Dziś mamy oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. W najbliższych miesiącach pewnie pojawią się tłumy, będą wycieczki i tak dalej. Ale jak pan sądzi, czy będziemy chcieli tu przyjść po raz drugi czy trzeci po tym, jak już zaspokoimy swoją ciekawość? Jak powinny działać takie muzea długofalowe, by nie zgasło nasze zainteresowanie, powiedzmy, po oficjalnym, głośnym otwarciu?
Ja myślę, że to jest oczywiście pytanie do dyrekcji, do dyrektora. Współczesne muzea, te, które w Polsce w tej chwili otwieramy, budujemy, a rząd polski, mój resort jest zaangażowany w 200 takich projektów pamięci w całej Polsce. Także to jest wielkie wyzwanie i wielkie zadanie, ale z wielką satysfakcją je realizujemy, bo to jest dość przełomowa w zasadzie działalność. Ona wynika z tego, że wciąż w takiej sieci polskiej pamięci zinstytucjonalizowanej są białe plamy. Pewne tematy nie były poruszane. No właśnie, dopiero teraz te środowiska sybirackie, ta pamięć sybiracka, to wszystko, co było niesione przez stowarzyszenia. Ja pamiętam, pracując na Wydziale w Białymstoku ze studentami, badaliśmy na przykład właśnie funkcjonowanie stowarzyszeń, które gromadziły Sybiraków. One wszystkie oczywiście niosły tą pamięć, ale nie miały swojej instytucji. Instytucji, która byłaby poważną instytucją, która już przejmuje jakby tą odpowiedzialność za tę pamięć w jakimś sensie. Oczywiście wzmacniając czy otwierając się także na działania Sybiraków. I te wszystkie instytucje, które w tej chwili w Polsce tworzymy, łącznie z tym pięknym, wspaniałym Muzeum Pamięci Sybiru, tutaj otwartym dzisiaj, to są instytucje bardzo nowoczesne, więc ja jestem pełen nadziei. Ludzie wracają do takich miejsc, gdzie jest ciekawie, gdzie jest dialog, gdzie jest interakcja, gdzie są nowoczesne technologie stosowane, a jednocześnie odtwarzana jest ta warstwa emocjonalna, bo to jest przecież narracja prowadzona przez nowoczesne technologie, przez artefakty, czyli najróżniejsze przedmioty, które na przykład Sybiracy tak, w ostatniej chwili zabrali z domu, jak ich wywożono gdzieś na wiele lat w nieznane. I cudem niektóre z nich później wróciły tutaj, więc możemy je pokazać.
Ogromna emocjonalna wartość.
Także emocje poprzez relacje. Tam jest narracja prowadzona przez relacje świadków. Tu wchodziliśmy, tak to wyglądało. Tutaj babcia zmarła, tutaj prawda, zakatowany był tatuś. Tutaj nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było tak czy inaczej. Straszliwe, autentyczne reakcje. I jeszcze jedna rzecz, która potwierdza tą tezę, którą próbuję panu tutaj uzasadnić, to jest to, że tego rodzaju miejsce nasycone emocjami, opowieściami, to jest miejsce, do którego trzeba wrócić, bo za jednym razem człowiek nie jest w stanie przyjąć wszystkiego. To jest tak jak w muzeach artystycznych, gdzie wchodzimy do jednej sali, mamy wspaniałe obrazy czy rzeźby, i spędzamy tam godzinę, jesteśmy tak nasyceni i zmęczeni w jakimś sensie tym nasyceniem, tym doświadczeniem, że wracamy do domu i po dwóch tygodniach czy po miesiącu wracamy do tego miejsca. No są galerie czy muzea sztuki, do których się chodzi regularnie i ogląda się czasami te same dzieła, a czasami kolejno różne inne. Za jednym razem trudno jest to połknąć. I podobnie z tym Muzeum Pamięci Sybiru myślę, że tam można wracać i spędzić trochę czasu w jednym miejscu, w innej narracji, bo to jest przecież narracja wieloepokowa.
Prawda? Wspomniał pan o nowoczesnych technologiach, dodajmy internet, że w gruncie rzeczy właśnie w sieci możemy wiele zobaczyć. Jaki jest sens dzisiaj otwierania, tworzenia takich stacjonarnych muzeów, jak to Muzeum Pamięci Sybiru?
No, sens jest taki, że my wciąż jednak potrzebujemy bezpośrednich interakcji. Mogę zdradzić, że pan redaktor był moim studentem na Uniwersytecie w Białymstoku i myśmy się uczyli między innymi interakcjonizmu symbolicznego. To jest między innymi mowa o tym, że ludzkie wartości i normy społeczne kształtowane są poprzez interakcje bezpośrednie. Świat wirtualny nam wszystkiego nie zastąpi. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe współcześnie i czego dowodzi także pandemia, bo w pandemii myśmy rozwinęli niebywale świat wirtualny, prawda? Między innymi także muzea nasze przedstawiały, wzbogacały swoją ofertę wirtualnych odwiedzin muzeum. I okazuje się, że to spowodowało, że jeszcze bardziej rozreklamowały swoją ofertę tą naturalną, czyli ludzie, którzy poprzez internet zwiedzali muzea, jednocześnie chcą te muzea zobaczyć w sposób namacalny i bezpośredni, właśnie usłyszeć te głosy bezpośrednio, zobaczyć nastrój tego muzeum, zobaczyć artefakty bezpośrednio. Także ja myślę, że to jest jedno z drugim połączone, że to nie wyłącza jakby możliwości poszerzania swoich doświadczeń bezpośrednich.
Mamy Muzeum Pamięci Sybiru, mamy budynek, mamy ekspozycję stałą. Czy Ministerstwo Kultury będzie dalej finansować te instytucje? Bo wiadomo, że bez pieniędzy takie miejsca nie przetrwają.
To jest instytucja muzealna samorządowa. Myśmy ją wspólnie budowali, bo zaangażowanie Ministerstwa Finansowe było od początku tego etapu realizacyjnego. Myślę, że istotne w każdym razie sam etap budowy tej koncepcji, która przedtem już była, nastąpił w momencie, kiedy myśmy ustalili z władzami samorządowymi Białegostoku finansowanie. Czyli w 2016 roku te decyzje zapadły, później były realizowane, teraz mamy muzeum. Ja nie spotkałem się z ofertą samorządu dotyczącego współprowadzenia muzeum. Jeżeli taka oferta by była, to ja bym ją rozpatrzył oczywiście. Natomiast my mamy programy dla muzealników, programy dla instytucji muzealnych i oczywiście każda instytucja w Polsce może z tego korzystać. To jest dofinansowanie różnego typu projektów czy zakupu obiektów, więc ta współpraca, mam nadzieję, że będzie istniała, tym bardziej, że my się osobiście znamy z panem dyrektorem właśnie z pracy na Uniwersytecie tutaj w Białymstoku, więc mam nadzieję, że ta współpraca dalej będzie kontynuowana.
W Muzeum Pamięci Sybiru powstał właśnie Instytut Badawczy imienia prezydenta Seweryna Nowakowskiego, to ostatni przedwojenny prezydent Białegostoku. Ten instytut ma prowadzić badania, ma popularyzować właśnie kwestie zsyłek i tak dalej, i tak dalej. Duże pan nadzieje wiąże z takim instytutem badawczym?
Ja jestem, jak może pan pamięta, z dawnych czasów, mówiąc językiem młodzieżowym, fanem instytucji. I instytucja to jest coś, co właśnie produkuje wartości, co utrwala wartości, co przenosi wartości, bo ona gromadzi zawsze zespół ludzi. Ta ludzka aktywność jest zorganizowana w formie instytucjonalnej i ona przynosi korzyści w postaci wartości. Mówię skrótowo, więc każda taka inicjatywa jest szalenie ważna. Czy to jest stowarzyszenie, czy to jest instytut naukowy, samorządowy, czy jakikolwiek inny, to są wartościowe rzeczy. Tak jak wierzę w instytucje kultury, czy w instytucje muzealne, które powstają. Bo w instytucjonalizowany sposób grupa ludzi realizuje coś pożytecznego dla nas wszystkich i robi to najbardziej efektywnie, najbardziej profesjonalnie, bo do tego jakby zmusza logika funkcjonowania instytucji.
Wydarzenia związane z otwarciem Muzeum Pamięci Sybiru potrwają do niedzieli, a ja już dzisiaj dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.